Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart. Na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej. Jak co środę spotykamy się po to, aby rozmawiać o profilaktyce wypalenia zawodowego w branży medycznej. Naszym gościem jest dziś pan dr Paweł Kowalski.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię Michale.
Prawnik, jak rozumiem, specjalizujesz się w prawie medycznym i w prawie Unii Europejskiej.
Tak jest, to moja działka, w której operuję od praktycznie całe swoje życie zawodowe.
Okej, jesteś też pracownikiem Uniwersytetu SWPS.
Tak, przekazywanie wiedzy. To, co robimy tutaj, to jest trochę też taka misja, która mi się podoba i którą staram się też dla wszystkich udostępnić.
Okej, super. Mam nadzieję, że będzie tutaj sporo ciekawej wiedzy. Widzę, że przygotowałeś mnóstwo notatek. Myślę, że przebiłeś nawet pana profesora Czajkowskiego. Profesor wziął sobie, pamiętam, do serca tytuł naszego podcastu z zapisków niemłodego lekarza i wydrukował mi taki chyba pięciostronnicowy strumień świadomości, ale jak szybko liczę, masz więcej.
Tak, no zawsze tutaj jednak będziemy troszkę operować w założeniu, przynajmniej na pewnego rodzaju liczbach i porównaniach, więc zawsze warto mieć punkt odwołania w razie potrzeby.
Okej. Okay. Mój najlepszy przyjaciel jest prawnikiem, więc w sumie przyzwyczaiłem się już do takiego podejścia bardzo rzeczowego i poukładanego. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to tylko takich kilka zdań wprowadzenia dla tych, którzy włączyli się po raz pierwszy, a dla tych, którzy regularnie nas słuchają, to jest czas, żeby sobie zrobić herbatę albo, nie wiem, tam psa wyprowadzić, to chyba może nie da rady zdążyć. No ale dobra, postaram się szybko. Jak wspomniałem, porozmawiajmy o wypaleniu. To jest cykl, gdzie spotykamy się co środę o godzinie 18. Tych spotkań łącznie z dzisiejszym było już 12, czy dzisiejsze jest 12. I wychodzi na to, że jeszcze w tym roku uda nam się spotkać dwa razy. Czekam wciąż jeszcze na potwierdzenie terminów, dlatego że te spotkania były takie nieplanowane, to tak spontanicznie wymyśliliśmy, że fajnie byłoby sobie zrobić jakieś podsumowanie tego, co nam się dotychczas udało zdiagnozować, opisać w toku tych spotkań wcześniejszych. Będziemy Państwa informować w serwisach społecznościowych, na Facebooku, czy nie wiem, na LinkedInie. Także szukajcie Państwo informacji, ewentualnie zapiszcie się do naszego newslettera, a my postaramy się, jak tylko już wyklarujemy termin, poinformować. Na razie nie informuję też o gościach. Myślę, że to będzie fajna niespodzianka. I co? Jeśli chodzi o porozmawiajmy o wypaleniu, to tak jak powiedziałem, jeśli ktoś po raz pierwszy do nas dołączył, jest program profilaktyki wypalenia zawodowego, którego inicjatorem jest MedChart, a działamy przy współpracy SWPS Innowacje. To spółka celowa Uniwersytetu SWPS. Wspiera nas również Earborne Media. To firma, która odpowiada za realizację podcastów, a swoim patronatem nasze działania objęły m.in. Naczelna Izba Lekarska Wielkopolska, Izba Lekarska Okręgowa, Izba Lekarska w Rzeszowie, Warmińsko-Mazurska, Izba Lekarska w Olsztynie, Świętokrzyska, Izba Lekarska w Kielcach, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Nie, oczywiście powinien na pierwszym miejscu jak zwykle wymienić Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, które jest z nami od samego startu. Z wydawnictw branżowych magazyn Pielęgniarki i Położnej, Pielęgniarki Info.pl, Remedium MD, Medicus Primum, Zdrowiemy tutaj.pl, Apple Media oraz Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Zawsze wymieniam wszystkich, bo ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy się zdecydowali gdzieś nas tam wesprzeć i dobrą nowinę nieść w świat. To jest naprawdę super. I wymieniam też wszystkich, tym razem w kolejności, w jakiej są na stronie, ale bardzo sobie cenię każdą jedną instytucję, która do nas dołączyła, bo nie wszyscy dołączyli od razu. Mam nadzieję, że ta lista się będzie wydłużać, bo programu na tych 12 podcastach na pewno nie skończymy. Feedback od Państwa jest super i generalnie ważna rzecz, od której powinienem zaczynać chyba każdy podcast, bo tak mi powiedziano, że to działa. Gdybym mógł poprosić Państwa, żebyście kliknęli tą małą łapkę pod spodem na YouTubie, jak polajkowali, podesłali gdzieś tam znajomym, zasubskrybowali, to naprawdę, tak mi powiedziano, robi dużą różnicę. Dla Państwa to takie jedno kliknięcie, a może dzięki temu ktoś, komu te treści się przydadzą, gdzieś na nie trafi, bo algorytmy działają.
To prawda.
No. Okej. Wspomniałem, że program profilaktyki, dlatego że szukamy jakichś rozwiązań i zapraszamy bardzo różnych gości, ekspertów, praktyków. Próbujemy sobie diagnozować to zjawisko i próbujemy się zastanawiać, dobra, co z tym można zrobić. I od początku gdzieś pojawił się temat regulacji, temat kwestii prawnych, no bo okej, jak już sobie powiedzieliśmy też w toku wcześniejszych spotkań, to wypala przede wszystkim system. Tak, że to jest, wypalenie jest odpowiedzią na chroniczny stres zawodowy, a ten stres w dużej mierze jest powodowany przez te czynniki związane z organizacją, z tym, jak funkcjonujemy w tej organizacji, co możemy, czego nie możemy. No i o tym chyba dzisiaj pogadamy,
chyba
nie?
Tak, no chyba dla takiego, dla lekarza, który przyjmuje 20 pacjentów poradnie w ciągu jednego dnia, jeżeli mu w połowie pracy zawiesza się system, wprowadzając zdarzenie medyczne i musi on te zmiany, że tak powiem, nie jest w stanie tego gdzieś dalej poprowadzić, no to tak naprawdę, jeżeli ma takie sytuacje raz, drugi, trzeci, piąty i nie jest w stanie udzielić pomocy, nie jest w stanie skonsultować pacjenta, no to dla niego sama ta cała ta praca robi się bardzo, bardzo irytująca i faktycznie jest tak, że porównania, jakie robimy na świecie, no to jednak ten poziom takiego bardzo dużego sformalizowania pracy i pracy prawie że sekretarki medycznej, którą każdy lekarz musi odbyć, przyjmując każdego pacjenta, jest jednym z głównych powodów właśnie doprowadzających w końcu do wypalenia, dlatego że no, pracą lekarza jest niesienie pomocy i niesienie tej pomocy w taki sposób, żeby satysfakcję miał pacjent, co jest oczywiste, ale również lekarz, więc jeżeli on nagle ma tych pacjentów bardzo wielu, jeżeli jest taka sytuacja, że on ma ich, mówię, te 20-25 dnia, no to on nie jest w stanie tutaj wiele zrobić. No i teraz bardzo ciekawe jest, jak na arenie światowej zostały te elementy rozwiązane, bo jednak możemy mówić, że w polskim systemie jest na przykład za mało pieniędzy. To jest taka bardzo, bardzo często powtarzane zdanie, że zwiększmy te procenty tam z 6 do 9, może do 10, to przyniesie efekt, ale okazuje się, że są systemy na świecie, które finansują 6% i są dużo lepsze. Są systemy, gdzie tych lekarzy jest mniej więcej tylu samo. Jeżeli sobie spojrzymy na liczby, to okaże się nagle, że w Stanach Zjednoczonych liczba lekarzy na 1000 pacjentów jest taka sama jak w Polsce, a ta jakość nie jest inna. Są systemy, znów powiem o Stanach, gdzie na przykład na zdrowie wydaje się 16% PKB i to wcale ich nie podnosi dużo wyżej i w jakości. Czyli tak naprawdę samo przekierowanie pieniędzy, czy sam jeden element usprawnienia nie spowoduje tej zmiany, która narosła od co najmniej 30, a tak naprawdę od dużo większej liczby lat w Polsce. I ten system należy gdzieś zmienić bardzo fundamentalnie, ale jednocześnie etapowo. Trochę tak jak zrobiła to Korea Południowa, która w ciągu 12 lat przeszła z systemu całkowicie prywatnego do systemu całkowicie publicznego i co więcej, dzisiaj Korea jest oceniana jako państwo z najlepszym systemem zdrowotnym na świecie.
Okej, czyli to gdzieś wyszło.
Tak.
W sensie gdzieś się udało, bo wiesz, ja często tutaj śledzę debatę na temat zdrowia publicznego w Stanach, tak? Temat opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii był mocno na pierwszych stronach gazet w momencie Brexitu, tak? Bo te argumenty były podnoszone. Słuchałem też o tym, jak o tym debatowano we Francji i często nabierałem takiego poczucia, okej, to chyba wszędzie jest taki problem, żeby to jakoś sensownie poukładać, tak? I te akcenty różnie się rozkładają, czasami jest trochę lepiej, czasami trochę gorzej, ale zawsze miałem takie wrażenie, że to chyba wszędzie jest problem.
Znaczy, ciekawie, że powiedziałeś o Francji. Znaczy, we Francji generalnie, jeżeli patrzymy na temat, jeżeli badamy pewnego rodzaju zadowolenie społeczne z opieki medycznej, to ono jest tam bardzo duże. To znaczy te kłótnie na temat, czy pomysły na modyfikację systemu są, natomiast one są generalnie ten system oceniany jest dobrze. Natomiast zadając sobie to pytanie, czyli co zrobić, żeby było lepiej, albo jaki jest najlepszy system, to tak naprawdę formuła tego pytania, który jest najlepszy, jest bardzo trudna, no bo teraz pytanie, co to znaczy najlepszy system, i chyba byśmy musieli tak naprawdę pójść w stronę tego, pomyśleć, czego my tak naprawdę od systemu oczekujemy. To jest jeden element. I drugi element, popatrzeć na takich liczbach podstawowych, dokonać porównania. Przy liczbach podstawowych, czyli na przykład przeciętna długość życia, umieralność niemowląt, czy teraz bardzo chętnie oceniana, wprowadzona długość życia w zdrowiu. To są na pewno elementy, które będą pomagały nam trochę sklasyfikować system medyczny i w ogóle to, w jaki sposób podchodzi się w danym państwie do zdrowia. Ale z drugiej strony, no mamy oczekiwania od systemu, które są zupełnie różne w różnych państwach. I tutaj tak naprawdę to jest element, w którym w moim przekonaniu jest bardzo mało w Polsce dyskutowany. Dlatego, że bardzo dziękuję w ogóle za sam pomysł rozpoczęcia w tym miejscu tej debaty, dlatego że my dzisiaj tak naprawdę nie jesteśmy, my do końca nie wiemy, co chcemy mieć. Albo jeżeli mamy jakieś świętości, na przykład tą świętością w polskim systemie zdrowia jest absolutnie bezpłatny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, albo pewnego rodzaju oczekiwania, które w innych miejscach niekoniecznie się sprawdzają. U nas też się nie sprawdzają. My jesteśmy dosyć nisko w tych ocenach międzynarodowych. I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby to zmienić? No, żeby to zmienić, trzeba ludzi uświadamiać, że czasem to, że nie płacą nic, tak jak dzisiaj w Polsce, doprowadza do tego, że płacą dużo więcej, idąc na leczenie prywatne, jeżeli mają taką potrzebę. Więc być może pewnego rodzaju uruchomienie pewnych elementów spowodowałoby, że docelowo płaciliby mniej. Ale ludzie, żeby to płacić, żeby to zrozumieć, trzeba im to wytłumaczyć od początku do końca. I też, tak jak powiedziałeś, oddalając jak najbardziej moment dyskusji politycznej, bo ten temat powinien być poza debatą polityczną, powinien być to element debaty publicznej i, jak ja bym powiedział, zgody wszystkich stron, jak ten element robić.
Boże, ja jestem zachwycony, ale to dlatego, nie wiem jak państwo, ale mnie właśnie tego brakuje w debacie, tak? Takiego ujęcia tematu, bo najczęściej jak słuchamy sobie, nie wiem, w telewizji, w radio, w internecie sobie czytamy, to jakakolwiek rozmowa na temat systemu, to jest przerzucanie się jakimiś hasełkami, tak? To jest mówienie o tym, że a ci chcą sprywatyzować, a ci to w ogóle są nieudacznikami, i oczywiście zaczyna się przerzucanie nazw wyzwiska i tam nie ma żadnego konkretu. I tak jak powiedziałeś, państwo tego nie słyszeliście, bo gdzieś chwilę przed tym, zanim uruchomiliśmy transmisję, zaczęliśmy o tym już rozmawiać, dlatego się właśnie nie rozmawia przed, że To nie jest tak, przynajmniej wiecie, no taki jest mój pogląd przynajmniej na tą kwestię. Każdy oczywiście może mieć odmienny, ale każda jedna opcja polityczna jest odpowiedzialna za to, jak ten system wygląda aktualnie i za wszystkie jego niedociągnięcia i za wszystkie jego, jego patologie. Oto jest no już ponad 30 lat, jak żyjemy w wolnej Polsce, tak, niezależni i jednak no przez te 30 lat jest, jest wiele rzeczy. Oczywiście, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo ja nie chcę wyjść na takiego, że tam wszystko jest beznadziejne. Nie. Sporo się zmieniło. Zmieniło się na dobre. Ja to dostrzegam. Ja co prawda rzadko bywam u lekarza prawie wcale, ale mam małe dzieci, więc to już się zdarza częściej. I tak, widać poprawę i z pracy zawodowej też przy oprogramowaniu, kiedy spotykam się z lekarzami, pielęgniarkami, rejestratorkami w różnych placówkach, to widzę, że są takie, które naprawdę idą do przodu, są takie, które jeszcze utknęły tam 10-20 lat do tyłu. No, ale wracając, więc mam wrażenie, że ta debata, tak jak powiedziałeś, powinniśmy troszeczkę wystudzić ten spór polityczny i próbować szukać tutaj konsensusu, żeby uniknąć takiej szarpaniny jak przy systemie edukacji.
Tak, no ja ci taki, dajmy taki najprostszy przykład i taki, który się chyba najczęściej pojawia w debacie pomiędzy pacjentami. Jeżeli wejdziemy sobie na Twittera, wejdziemy sobie na Instagrama, to patrzymy, jeżeli pacjenci na przykład mówią o szpitalach i jednym z głównych tematów jest jedzenie szpitalne. No i oczywiście pokazujemy, jak bardzo to jedzenie jest kiepskie, słabe, jak ono jest niejadalne. No, jeżeli się zastanowimy, to tak naprawdę konstytucja i gwarantuje nam bezpłatne leczenie, to podstawowe, ale ja mam pytanie, czy gwarantuje nam jedzenie? Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że gdybyśmy do systemu wprowadzili na przykład możliwość układanych zewnętrznie jakichś diet dostarczonych przez firmy cateringowe i powiedzmy część pacjentów, która nie chce płacić, ma jedzenie podstawowe, a część chce płacić więcej. To byłyby pieniądze do systemu, które by dochodziły. Jestem przekonany, że znaczna część pacjentów by sobie wybierała elementy, które im bardziej pasują, bo gdybyśmy pomyśleli, co jest tak naprawdę bardzo dużym kosztem w jedzeniu, to mnie interesowało, dlaczego to jedzenie szpitalne jest takie drogie. Okazuje się, że lwią częścią to jest niszczenie tego jedzenia. To znaczy, żeby to ponieważ to jedzenie mało kto, to jedzenie mało kto je, a to jedzenie musi być niszczone w taki sam sposób jak odpady medyczne, co podnosi jego koszty.
Serio?
Czyli w efekcie tak naprawdę im więcej ludzi nie jedzą, tym więcej kosztuje tego niszczenie i tym więcej trzeba przeznaczyć pieniędzy na niszczenie i dawać mniejsze porcje. To jest jeszcze gorsze, ludzie dalej tego nie jedzą i jesteśmy w takiej matni. I to jest prosty element, który moglibyśmy gdzieś zrobić. No. Inny.
No tak, no ale to by się zaraz podniosły głosy, że głodzisz pacjentów, tak, i że ludzie nie mogą liczyć tutaj na wsparcie.
Ale pytanie jest znów takie, podstawowe jedzenie powinno być zagwarantowane. Mm-hmm. Natomiast jeżeli mają osoby, które chcą zapłacić więcej, bo nawet w państwowym szpitalu i mają taką możliwość, będą mieć, nie wiem, opaski, mówię, czerwoną, zieloną, niebieską i mogą korzystać z menu takiego, takiego albo takiego. Jest firma cateringowa, która ma umowę, która jest sprawdzona we wszystkich możliwych elementach i dowozi to jedzenie codziennie pacjentom takie, jakie oni mogą zjeść. Ten element na pewno, jak powiedziałem, on by wpompował dodatkowe pieniądze do systemu, spowodowałby mniejsze marnotrawstwo i też poprawiłby satysfakcję pacjentów. Bardziej zadowolony pacjent to jest mniej narzekający pacjent, to jest bardziej zadowolony lekarz i znów mamy mniejszy element wypalenia niż, jak powiedziałem, słuchanie czy oglądanie tysięcy zdjęć kromki chleba z masłem, z wyrobem mięsopodobnym i jedzmy to. Więc jakby są proste rzeczy bardzo do...
Okej, to czemu tego nie zrobić? Wiesz, bo przez chwilę jak adwokat diabła szukałem tutaj słabych punktów tego rozwiązania, no tak, może tam segregacja pacjentów, no ale jak? No masz minimum, tak? No na tej zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że mając różne zarobki segregujemy ludzi, no tak jest. No.
Niestety mamy w Polsce bardzo duży strach, że jakikolwiek rodzaj nierówności w tym systemie będzie powodowało jakiegoś rodzaju naruszenie praw. Przypomnijmy sobie inne sprzed kilku lat w Polsce sytuacje, gdzie dyskutowano właśnie o tym, że jeżeli mamy nieprawidłowe wezwanie karetki, no to mamy za to płacić jakieś tam pieniądze ryczą. No to zostało oczywiście bardzo szybko protestowane, że ludzie przestaną w ogóle wzywać karetki, że będą się bali. No ten proces wzywania tam, żeby podać lekarstwo, czy żeby kogoś ratować miał miejsce. Więc u nas jest bardzo duże przeświadczenie, że ta służba ma być bezpłatna do eventu, ma być całkowicie darmowa. I jak powiedziałem, to powoduje pewnego rodzaju wypaczenie. I to, co my robimy, to oczywiście można przedyskutować, można oczywiście gdzieś ten temat zmienić, można wprowadzić pewnie opaski i firmy cateringowe, ale żeby to zrobić, trzeba ludziom pokazać, że po prostu, że tak jest. No jakby, to nie jest głęboka komuna, to jest, jesteśmy jednak w państwie, które się rozwija i dajmy sobie taką możliwość.
Okej, okay. No wiesz, no tylko, że z drugiej strony ktoś powie, ale to nie jest krwiożerczy kapitalizm, nie można tak ludzi traktować, ale okej, okay. Wiesz, czyli jak rozumiem, nie ma żadnych takich przeszkód prawnych, czy jakichś barier, które by przeszkadzały przed wprowadzeniem takich opasek, takiego cateringu, jak mówisz, to jest tylko kwestia mentalności, jakiejś odwagi takiej do tego, żeby to zrobić. Okej, okay. Z tą karetką, ja powiem ci, że jestem w stanie zrozumieć ten argument, no bo jednak człowiek, taki przeciętny zjadacz chleba, szary śmiertelnik, jak ja na przykład, to nie jestem lekarzem, nie potrafię zdiagnozować siebie. Może być coś, co mnie zaniepokoi, wystraszy. Nie wiem, jakaś kolka czy coś, ja to, wiesz, zidentyfikuję, o, mam zawał, tak? Przyjeżdża karetka, mówi, nie, no panie, to...
Ale to jest może... Tutaj się zgadzam, że tu była to jakaś debata i to się zakończyło, wytłumaczenie, że tego nie chcemy. Ale weźmy inną sytuację. Wyobraźmy sobie teraz tak, że mamy system dostępu do specjalistów. I teraz w tym systemie, nawet w Polsce, i ten system od godziny 8 do godziny 16 jest systemem bezpłatnym, gdzie jesteśmy w kolejce, możemy sobie czekać, w państwowym systemie. Od godziny 16 do godziny 20 płacimy jakąś jedną, powiedzmy, płaską stawkę, niech to będzie 50 zł. I to jest stawka...
Ale mówisz za wizytę?
Za wizytę w poradni. I mamy teraz dwie kolejki. Mamy kolejkę, która jest kolejką bezpłatną, która jest taka jak dzisiaj. I mamy kolejkę dla tych osób, które nie mają czasu, nie chcą się dzwonić z pracy, mają taki element i chcą, powiedzmy, między w tych 4 godzinach kolejnych zapłacić więcej za przyspieszenie. I znów, nie naruszamy praw tych pierwszych pacjentów, no bo oni przez cały czas są te godziny są przyjęte. Jednocześnie powodujemy, że ten system gdzieś dalej jest troszkę bardziej udrożniony. Że te osoby...
Ja właśnie pomyślałem sobie teraz, że ci pacjenci wyjdą z tej pierwszej kolejki, tej wolniejszej, więc ją też udrożnią.
Dokładnie,
tym samym,
więc nie? Jakby w tym samym sposobie. Idźmy dalej, znów biorąc przykłady ze świata. Nasz system jest bardzo taki, można powiedzieć, dobry dla pacjenta, bo też nie nakłada na niego żadnych, nawet mentalnych zobowiązań. No, dużym bardzo problemem w Polsce jest to, że pacjenci się nie zjawiają na wizyty. I to wynika tak naprawdę z dwóch stron. Z jednej strony nie ma jakiegoś zorganizowanego systemu przypominania o wizycie centralnego. Z drugiej strony pacjent, który się nie zjawi na wizycie, jakby nic mu się nie dzieje. Znów, to jest miejsce, to jest czas, który można wykorzystać. Ilość niewykorzystanych jest, to są jakieś, idzie w dziesiątki czy w setki tysięcy wizyt. W związku z czym znów pytanie, jak ktoś się nie zjawia i nie ma no, tego usprawiedliwienia, znów, jakaś opłata, niech to będzie, tak jak powiedziałem, standardowe 50 zł, niedużo, natomiast element, który jednak motywuje nas do zapamiętania pewnych elementów. Jeżeli mam mówioną wizytę, to jest miejsce, które system rezerwuje. Dla mnie rezerwuje, dla lekarza. Nie chodzi o to, żeby kogoś karać, chodzi o to, żeby w sytuacji bardziej ludzi gdzieś zobowiązywać do czegoś. To jest jednak umówienie się z państwem, z ubezpieczycielem na pewnego rodzaju usługę i skoro jestem na nią umówiony, tak jak nie wiem, jestem umówiony do kina, kupuję sobie bilet, muszę go kupić wcześniej, to tutaj skoro mam go za darmo, ale jak mnie nie ma, no to może jednak powinienem coś pokryć.
Znaczy wykorzystuję jakiś zasób, wiesz, ja mam tak, że nie wiem, jeżeli zdarzyło mi się nie przyjść na jakąś wizytę do barbera na przykład, to ja mam takie poczucie, że muszę za nią zapłacić, nawet jeśli ktoś nie chce ode mnie tych pieniędzy egzekwować. I teraz sobie przypomniałem, jest taka akcja, to państwu też polecam, znana mi sieć CMP, oni są z Warszawy, tutaj pas Piaseczna. Oni mają taką akcję, odwołuję, nie blokuję, w którą zaangażowali bardzo dużo podmiotów. My się też pod nią podpięliśmy. My już od dawna u siebie w aplikacji mieliśmy taki system powiadomień SMS-owych, gdzie pacjent mógł odpisać tak, nie, potwierdzić bądź odwołać wizytę automatycznie. No i to, jak sobie ostatnio policzyliśmy, jakieś dziesiątki tysięcy wizyt odwołanych w ten sposób. Nie? Więc są na pewno jakieś rozwiązania technologiczne, ale przede wszystkim no, to jest ta świadomość pacjentów, żeby no, nie robić wiochy. No drodzy państwo, no, bądźmy poważni, ale jak się umawiam, no to...
Znaczy, no pamiętajmy, w Polsce mamy bardzo małą liczbę lekarzy specjalistów. Teraz każda godzina, no takiej straty jego pracy, tego lekarza, jest tak naprawdę dla systemu dramatyczna. Znów, jeżeli jesteśmy w państwowym systemie, ten lekarz nie będzie przyjmował pacjentów i nie będą przychodzić, to on w końcu się wkurzy albo stwierdzi, że to nie jest dla niego, że on chce zarabiać więcej i albo jak to będzie łagodniejsze rozwiązanie dla nas, to uda się na emigrację wewnętrzną, przejdzie do sektora prywatnego, gdzie tam takiego pacjenta, któremu się raz nie zjawi, on go wykreśli i nie da mu się więcej razy zapisać, albo po prostu wyemigruje z Polski, co ma miejsce. Pamiętajmy państwo, my dzisiaj, konstruując nasz system, wiedząc, gdzie jesteśmy, musimy pamiętać, że przy średniej unijnej 3,8 lekarza na 100 tysięcy pacjentów mamy 2,4. Jesteśmy absolutnie na samym końcu, na samym dnie, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy do pacjentów.
I my... Wiesz co, przepraszam, że wtrącę, ale pamiętam, jak właśnie zaprzyjaźniony portal Remedium MD Marcin Krajmas mi tam zwraca uwagę, że ta statystyka to jest taka trochę wątpliwa. Wiem, że Nil to też w rozmowach z ministerstwem podnosił, że tak... Chyba to sposób liczenia tych specjalistów był trochę wadliwy. Oni wskazywali, że de facto, gdyby to policzyć prawidłowo, to nie, tak bardzo od średniej europejskiej nie odbiegamy. Ale jakby nie było, nawet gdybyśmy mieli średnią europejską, no to i tak szkoda tej pracy tych ludzi, tak? I ja tak sobie to wyobrażam, tak to rozumiem, że jest ileś takich drobnych zmian, które moglibyśmy wprowadzić, no i zapobiec tej śmierci od tysiąca cięć, bo każda jedna taka rzecz, każda jedna taka niedoskonałość systemu gdzieś tam nas tam szczypie codziennie, tak? Tak, i w końcu człowiek nie wytrzymuje.
Ten system jest tak skonstruowany też, te długie kolejki oczekiwania mają tak naprawdę dwa efekty. Jeden jest taki, że albo ludzie znajdą sobie prywatnego lekarza, do którego pójdą, albo w wielu przypadkach po prostu umrą i nie będą, i gdzieś ta kolejka się zwalnia, więc jakby ten czas oczekiwania, który jest dużą bolączką naszego systemu, można i trzeba próbować tym zarządzić lepiej. Tu znów trzeba, powiedziałem, brać takie te drobne przykłady. Ja uważam, że wprowadzenie, mówię, takiej opłaty, ja wiem pewnie, że teraz wiele osób będzie myślało, ale jak to ja mam płacić za coś, na co nie poszedłem.
Ale my to i tak robimy. Ja znam mnóstwo ludzi, wiesz, no ja z własnego doświadczenia, ostatnio się nawet odbiłem, co prawda udzielono mi pomocy w publicznej, chodziło o moje dziecko, zapalenie ucha, a środek nocy i trzeba było podjechać do laryngologa. I no, przyznam szczerze, to była jedna z tych trochę bardziej zapóźnionych placówek pod względem obsługi i podejścia do pacjenta. Pani nie była zbyt miła, może była wypalona, może po prostu miała zły humor, tak, ja biorę na to poprawkę, ale naprawdę kiepsko. No i prawie już byłem o krok od tego, żeby sobie rezerwować, już zacząłem sobie szukać tych laryngologów prywatnie, gdzie mogę podjechać i pewnie z dużym prawdopodobieństwem, gdyby się sytuacja trochę inaczej potoczyła, to tak bym właśnie zrobił. I myślę, że każdy może sobie przywołać sytuację. Moja babcia miała prywatnie oferowaną zaćmę, bo musiałaby czekać kilka lat, a to jest osoba, która, mam nadzieję, będzie żyła i 100 i więcej, ale może te 2-3 lata to jest jedyny czas, który ona ma i fajnie byłoby, jakby miała sprawny wzrok i mogła sobie na przykład czytać czy rozwiązywać krzyżówki. Inna sprawa, bo powiedziałeś, że ktoś może tam nie doczekać, umrzeć albo znaleźć, wypaść do systemu prywatnego. Kwestia tego, jak może się zaostrzyć ten stan. Moja mama z kolei, operacja biodra, tak? I też kwestia tego, że albo możesz czekać w systemie publicznym, nie wiem, 2 lata, 3 lata, albo się zoperować prywatnie i wydać, nie wiem, 20 tysięcy złotych. Tylko że jeżeli się nie zoperujesz, to na przykład kręgosłup może już się tak wajchnąć z powodu tego przedłużonego złego funkcjonowania tego aparatu ruchu, no, że te zmiany mogą już być nieodwracalne i będziesz miał inwalidę.
To jest to, co właśnie mówisz, to jest i było jedną z największych bolączek systemu najdroższego na świecie, czyli amerykańskiego, gdzie właśnie bardzo często to wejście do systemu jest dosyć drogie, bo na przykład ta wizyta u specjalisty kosztuje, bo tam są najdroższe są koszty lekarzy na świecie, gdzie wejście do systemu kosztuje $100-120 i wiele osób się po prostu nie diagnozuje. W efekcie trafiają później na leczenie, które kosztuje nie 100, 120, 150 dolarów, tylko kosztuje 30 tysięcy dolarów, ale jest z leczenia podstawowego i to winduje niesamowicie koszty. To, co analizowałem, badając różne systemy na świecie, to chyba taki system, który dzisiaj sprawdza się w różnych miejscach najskuteczniej, to jest system współfinansowania zabiegów. To są systemy, to jest na przykład system francuski czy system Korei Południowej, gdzie ubezpieczyciel państwowy refinansuje mniej więcej 75% wszystkich zabiegów. To jest z jednej strony dużo i mało, ale na te pozostałe 20-25%, 30% można się to ubezpieczyć samodzielnie. I teraz znów, ten koszt, który jest kosztem 25% całej procedury, może być to niskie koszty przy mniejszych rzeczach, przy dużych procedurach trochę większy, ale jakby jesteśmy w uczciwym procesie i możemy to zrozumieć. Znów, koszty dla systemu są zmniejszone o 25%. To jest gigantycznie dużo. Jednocześnie mamy system ubezpieczycieli, którzy wcale nie są tacy drodzy, no bo jakby do ubezpieczenia na tą mniejszą kwotę jest dużo prostsze. I znów ten element powoduje, że większość się i tak ubezpiecza. Bo jakby to kosztuje, to jest kwestia tam kilkudziesięciu euro czy kilkunastu euro miesięcznie, więc jakby można się ubezpieczyć i te koszty mamy za darmo. I znów odciążyliśmy 25% systemu. I możemy te pieniądze znów przenieść dalej. Tak? Czyli w skali naszego, gdybyśmy to u nas zrobili, przykładowo policzyli kosztami, ubezpieczeniami, to nagle to jest tak, jakbyśmy mieli składkę nie 6, a 8%. Francuzi mają składkę około 11% i mają ten system 75%, no to oni jakby mieli składkę 15%, czyli mają pieniądze w systemie, jednocześnie dużo niższe koszty dla pacjentów i bardzo łatwy dostęp. Oni oczywiście ten system poprawiają, bo musimy też zrozumieć jedno. Ludzie od systemu medycznego chcą cudów. Znaczy ludzie chcą żyć wiecznie i żyć zdrowo przez cały czas. To jest oczywiście naturalne i to oczywiście, to się oczywiście nie wydarzy, natomiast musimy sobie rozumieć, czego my oczekujemy. Czy my faktycznie oczekujemy od naszego systemu, żeby to był system fikcyjnie, ale całkowicie bezpłatny? Czy też oczekujemy jednak szybkiej diagnozy, szybkiego wyleczenia, dobrej profilaktyki i w efekcie bycia w zdrowiu szybciej i dłużej? Bo znów, brak profilaktyki, której jest mało w całej Europie, na to Komisja zwraca uwagę, powoduje dużo większe koszty później przy
usuwaniu
skutków, które mają miejsce.
Jasne, no to jest też powód, dla którego my chcielibyśmy się w jakby dalszym toku tego projektu, który rozpoczęliśmy jako MedChart, koncentrować na profilaktyce, bo no, lepiej, łatwiej zapobiegać niż leczyć, tak? No to już nie od wczoraj wiadomo. Ja sobie tak myślę, pamiętam kiedyś była nawet taka debata i nie wiem, jaka była konkluzja i czemu ten pomysł odrzucono. Kwestia jakiejś takiej symbolicznej opłaty za wizytę. Pamiętam, że tam chyba jako przykład złotych była podawana Irlandia, dokładnie. Czyli 5 zł po to, żeby ograniczyć, żeby ludzie się 10 razy zastanowili, no i to znowu dodatkowy jakiś pieniądz, który by się pojawiał w systemie.
To jest ten system, o którym ja powiedziałem, czyli ponieważ w Polsce to się było oburzenie, że no, to byłoby uderzenie w emerytów, osoby starsze, które nie mają tych pieniędzy, czy biedne. Zgadzam się, nawet te 5 zł to jest w budżecie, no, może być dużo. Stąd odpowiadam, zróbmy system od 8 do 16 bezpłatny, a od 16 niech on kosztuje 50 zł. I każdy, kto chce, będzie od 8 do 16. Jest cały czas w systemie bezpłatnym. 16-20. Dla mnie strata jednego dnia, pójście i czekanie od rana do wieczora jest dużo więcej mnie kosztuje niż umówienie się na taką wizytę, która by, no 50 zł za wizytę u lekarza ze wszystkimi elementami, to jest bardzo znaczny element. Więc jakby są te rozwiązania, tylko mamy ten paraliżujący strach w Polsce przed powiedzeniem tego, że jeżeli ten system ma działać, to my musimy troszkę z nim współuczestniczyć. Jeżeli my dzisiaj uczestniczymy w taki sposób, że wpłacamy składkę, gdzie do końca nie wiemy, jak ta składka będzie, jak te składki zdrowotne, które są, które każdy przedsiębiorca płaci, czy jak one gdzieś tam będą rozlokowane, no to tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Więc znów ja mówię, weźmy w swoje ręce, troszkę dopłacimy do tego na początku, ale się okaże, że de facto zapłacimy mniej. I będziemy bardziej świadomi tych procedur, bo znów, jeżeli ja na przykład będę miał dopłacić 25%, to też będę wiedział, ile te procedury kosztują. Będę miał świadomość tego, ile... Dzisiaj możemy to sprawdzić na naszym IKP. Pytanie, czy wszyscy na ten IKP wchodzą. Ja tu mogę zaapelować, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma swojego profilu, to jest bardzo dobre rozwiązanie w Polsce. Warto naprawdę wchodzić, patrzeć i używać tego. To naprawdę pomaga i przyspiesza. To jest jedna z bardzo dobrych rzeczy, którą nam się udało w Polsce zbudować i to trzeba pochwalić.
To ja mam takie mieszane odczucia, to nawet w rozmowie z Karoliną tydzień temu poruszałem, odnośnie rejestru zdarzeń medycznych, tak? Bo samo IKP mi się podoba jako idea, tak? Zresztą wszystkie nowoczesne technologie tego typu rozwiązania, ułatwienia są super. Natomiast z rejestrem zdarzeń medycznych mam o tyle problem, rozmawiałem o tym, nie wiem, z psychiatrami głównie, tak, u jednego seksuologa ten temat też, pamiętam, podnosiliśmy, ale nawet u kardiologów, tak, u każdej tak naprawdę specjalizacji. Wiem, jak na to reagują nasi użytkownicy, wielu jest negatywnie do tego nastawionych i ja jako pacjent też.
Znaczy, jeżeli chodzi o raportowanie zdarzeń.
Tak. Znaczy generalnie... Czyli to, że mamy, to dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, mamy centralny rejestr zdarzeń medycznych w tej chwili, do którego wszyscy bez wyjątku mają obowiązek raportować. Nie tylko mówimy o systemie publicznym, gdzie jeszcze znajdowałbym jakieś wytłumaczenie, że no to, bo tu chodzi o rozliczenia z NFZ-em, ale też prywatne wizyty nasze i tam nie tylko kwestia tego, że byliśmy, co już samo w sobie może być kłopotliwe dla wielu ludzi, tak, no bo leczy się psychiatrycznie, a jest, nie wiem, tam dyrektorem, nauczycielką i co już to może znaczyć, tak, jednak ciągle żyjemy w społeczeństwie, które stygmatyzuje osoby chore czy leczące się psychiatrycznie. Ale do tego systemu trafiają też informacje o naszych diagnozach, o podjętym leczeniu. Czyli no, w niewłaściwych rękach mogłoby to być źle wykorzystane i nie rozumiem, jak mając chwilę temu poważną debatę na temat ochrony danych osobowych w kontekście RODO, tutaj ja jako pacjent nie mogę powiedzieć nie. Ja chcę, żeby te informacje zostały między mną a moim lekarzem, tak, bo tu jest tajemnica lekarska, tu mamy relacje i nie życzę sobie, ja tu nie wyrażam zgody na przekazywanie tych danych dalej.
Tu moglibyśmy wejść w długą debatę, jak to należy zbudować. No pamiętajmy, że pamiętamy sytuację, ponieważ taki system bardzo umożliwiający nieprzekazywanie tych danych, na przykład funkcjonuje w Niemczech i on doprowadził do katastrofy samolotu. To bodajże było Air Berlin, z tego pilota, który się rozbił. I on był się leczył psychiatrycznie i nie pozwolił na przekazywanie tych danych i w efekcie miało to drugie. Więc tutaj, to, ale oczywiście kwestia...
Paweł, ja mam do ciebie prośbę, a moglibyśmy się kiedyś umówić na taką rozmowę?
Oczywiście.
Bo ja bardzo chętnie bym na ten temat porozmawiał, bo mnie to fascynuje.
Bardzo chętnie, tak. Więc jakby to więc jakby mamy tego
to
typu...
To w następnym odcinku, w sensie poza projektem.
Mamy takie działania. Natomiast tak jak powiedziałem, my musimy w naszym działaniu to się w debacie powinno pojawić i to, na czym mi bardzo zależy i to, czego ja bym sobie życzył przeprowadzonego dużej analizy czy debaty przeprowadzonej przez telewizję publiczną, dostępną dla wszystkich, pokazanie naszego systemu i innych rozwiązań i później debatę paneli ekspertów, którzy tłumaczą ludziom, dlaczego te elementy są dobre albo niedobre. Debata otwarta, debata, której my możemy się, jeżeli chcemy w niej uczestniczyć, możemy to robić, bo tak jak powiedziałem, system opieki zdrowotnej, zdajemy sobie sprawę z tego, jest jednym z esencjonalnych, żeby utrzymać też satysfakcję społeczną tych elementów zdrowotnych. Z drugiej strony dzisiejsza jego konstrukcja i to dzisiejsze raportowanie zdarzeń, o którym powiedziałeś, powoduje na przykład u lekarzy poradni bardzo dużą irytację. No bo jeżeli mamy punkty, weźmy sobie sprawy etyczne, możemy je odłożyć na chwilę na bok do innej dyskusji, ale weźmy taką prostą sytuację. Jeżeli mamy chirurgę, który przeprowadza operację na otwartym sercu, no to on musi przeprowadzić takie operacje 2-3 w ciągu dnia, no i takie zdarzenie medyczne musi zaraportować. Okej. Ale teraz weźmy taką sytuację, że znów mamy lekarza w poradni, który przyjmuje dziennie 25 pacjentów i musi 25 razy wprowadzić ten czas. Znów, to jest czas specjalisty, wysoko cenionego, który zabieramy lekarzowi i zamieniamy go trochę w taką, nie ujmując, sekretarkę, która po prostu pracuje i wprowadza te dane. Więc jakby powinniśmy dzisiaj, mając to, ja będę się trzymał tych danych unijnych, mimo wszystko tą małą liczbę lekarzy, specjalistów, dojść do tego, w jaki sposób można by wykorzystać ich najlepiej. Ja pamiętam z własnego doświadczenia pobytu w Stanach, tam mój znajomy miał diagnozowane kolano, tam było problem ze skręceniem i u niego wizyta u specjalisty, on leżał w szpitalu, wizyta wyglądała w taki sposób, że przyszedł lekarz z pielęgniarką czy z asystentką medyczną, on tylko stanął, podyktował wszystkie rzeczy i wyszedł. Wizyta trwała przez 10 minut, ona później została, wszystko rozpisała i tak dalej. On poszedł dalej i on w ciągu godziny był w stanie zrobić iluś pacjentów, bo jego te elementy, które już nie wymagają wiedzy merytorycznej takiej, tylko wymagają wiedzy technicznej, są w procesie czegoś innego. I znów, szanujmy czas lekarzy. Dajmy im robić to, co robią najlepiej, czyli leczyć, a nie martwić się o to, czy system się działa, czy system się wykrzaczy, czy coś innego zrobić. Więc jakby musimy zoptymalizować to, co mamy i wtedy możemy dopiero oceniać też na przykład też jakość tych lekarzy. Bo znów, wiele razy spotykam się z takimi zarzutami, że lekarz, który jest państwowo, ma złe podejście, a prywatnie no to wszystko super. I oczywiście z jednej strony byśmy pomyśleli, upraszczając to, no sprawa jest karygodna. Z drugiej strony, jeżeli on ma w poradni na pacjenta 12 minut i musi wprowadzić do pojedynczej i tak dalej, no to on ma irytację też po pierwsze, że nie jest w stanie obsłużyć wszystkich, że nawet jeżeli on tego pacjenta zbada, to on nie jest w stanie wejść głęboko w jego historię i zrozumieć tak naprawdę, co jest w tej sprawie i być może pokierować dobre leczenie, bo liczy się czas, bo liczy się wprowadzenie do systemu. Jeżeli ten sam lekarz przyjmie dwóch pacjentów w ciągu godziny, to on ma szansę zrozumieć, co jemu jest. Więc jakby znów pytanie, jak ten element wykorzystać.
Znaczy, bo ja, jeśli dobrze rozumiem, to mówisz o tym, że jeśli są różnice między systemem prywatnym a publicznym, to niekoniecznie to wynika z tego, że jak prywatnie bierze kasę, to już mu się chce, że to nie jest kwestia chęci, tylko to jest kwestia czasami organizacji tego, jak funkcjonuje ten system prywatny i że daje temu lekarzowi jakieś lepsze możliwości. Zresztą nie tylko lekarzowi, no bo i widziałem wiele prywatnych placówek, gdzie ta praca rejestracji była dużo lepiej zorganizowana, gdzie i pielęgniarki jakoś miały lepszy komfort pracy. Często to wynikało z jakiegoś podziału obowiązków. To, o czym wspomniałeś, asystenci medyczni. No u nas są regulacje, a powiem szczerze, to już padało wcześniej w poprzednich odcinkach. Wciąż bardzo mało ludzi wie o tym, że coś takiego jest, że jest taka instytucja, że można z tego korzystać, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych uprawnień, wykształcenia kierunkowego, że trzeba po prostu zgłosić tego asystenta. Ja się trochę dziwiłem, że nie było jakiejś, nie wiem, kampanii adresowanej do środowiska informacyjnej, która by promowała w ogóle tego rodzaju rozwiązania. To, o czym wspomniałeś, też Kuba Sieczko poruszał, czyli to, że lekarz 30% swojego czasu przeznacza na pacjenta, a reszta to jest biurokracja, między innymi. Ale on podniósł, że no to jest czasami też kwestia cieknącego kranu, czy tego, że trzeba coś tam innego zrobić. Czasami się zastanawiam, na ile tutaj decydują kwestie organizacyjne, a na ile to też kwestia mentalności i tego, żeby czasami podzielić się jakoś zadaniami w ramach tego zespołu, tak? Bo to tę kwestię też poruszaliśmy taką filozoficzną, to pamiętam, że Kasia Szpaczek, która jest położną dulą, mówiła o tym, jak czasami na przykład z nieufnością zespół podchodzi do tej duli, a która jest z zewnątrz, a może niekoniecznie medyczna i tak dalej.
No. Tak, to znaczy no, to jest troszkę też, jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, właśnie dopisywanie pacjentów, to jest taka trochę też próba rozwiązania tych problemów, to najczęściej właśnie przez środowisko kierownictwa czy dyrektorów, którzy są w danych jednostkach medycznych. No i teraz taki dyrektor ma dwie decyzje. Albo może przyjąć więcej osób i wtedy ich dopisujemy czasem na krzyż, tak, bo wiemy, że ktoś nie przyjdzie, więc robimy taki sztuczny
overbooking.
Tak? Albo że tak powiem, zgadzamy się na to, że ta kolejka będzie dużo dłuższa. I jakby z żadnej strony ta kołdra jest niestety z każdej strony za krótka. No i jest teraz pytanie, w którą stronę będziemy chcieli iść i jak będziemy chcieli ten problem rozwiązać. Dlatego to, co powiedziałeś, czyli dlaczego tej kampanii nie było, moim zdaniem ona powinna być skierowana właśnie do kierowników placówek i powinien być utworzony na to pomysł na znalezienie jakiegoś funduszu czy jakieś przesunięcia. Dzisiaj raczej idziemy w okrajanie przy tym kryzysie, który mamy zespołów, aniżeli w ich rozbudowywanie.
Ale wiesz co, ja nie wiem, czy ja to już w toku tych spotkań wspominałem, ale ja pamiętam taką rozmowę z jednym okulistą z Wrocławia, gdzie to on był chyba, nie wiem, ordynatorem i on poszedł do swojej dyrekcji i przedstawił normalną kalkulację w Excelu. Tak? Zatrudnijcie mi asystenta, ja dzięki temu będę miał tyle i tyle czasu, zrobimy o tyle więcej zabiegów i jesteśmy do przodu tak naprawdę z kasą, tak? Więc czasami mam wrażenie, że to są takie pozorne oszczędności, gdzie ktoś nie usiądzie i nie zastanowi się, kurczę, bo gdybyśmy dali tych asystentów, to dzięki temu ci lekarze byliby może bardziej efektywni, wydajni i mogliby się skoncentrować na swojej pracy.
Tak, no bo jak powiedziałem, bo wszystkie te elementy, o których mówimy, to tak jak właśnie wspomniałeś, prowadzą do tego, że do irytacji u tych lekarzy, do zmęczenia pracą, do tego, że on już nie chce przyjmować, że jak on wychodzi przez cały czas, jak on nie jest w stanie wyjść do toalety przez kolejne 6 godzin, bo ma cały czas morze pacjentów i wyjście do toalety będzie się wiązało, nie wiem, z 10-minutową przerwą, to on ma, jeżeli jest to lekarz z misją, a większość lekarzy jest z taką misją pomocy, to on już ma wyrzuty sumienia. Też nie możemy i to doprowadza do wypalenia błyskawicznego, bo ci ludzie tak naprawdę, no i w momencie już nie chcą przechodzić, chcą mieć święty spokój i jak powiedziałem, w dobrej sytuacji emigrują do sektora prywatnego, ale jeszcze zostają w Polsce, a swoje po prostu będą migrować dalej. Ministerstwo mówi, że możemy sobie pozwolić, że będziemy przyjmować zagranicznych lekarzy. Z jednej strony to nie są te liczby, to znaczy liczba lekarzy wyjeżdżających jest znacznie większa niż przyjeżdżających. Po drugie, pamiętajmy, że znów przez zwykłe mówienie, że przyjmiemy lekarzy z zagranicy, nie mamy dzisiaj systemu budowania zaufania do nich i ci lekarze, którzy są z Ukrainy to jeszcze są do zaakceptowania, ale lekarze, którzy są na przykład ze wschodu, z Azji, już spotykają się z pewnego rodzaju ostracyzmem, strachem wynikającym po prostu z ludzkiej niewiedzy, więc my wprowadzamy coś do systemu, ale znów jakby nie oswajamy tego. Pamiętajmy, że historia Polski jest tak skonstruowana, że kontakty z innymi rasami przez setki lat były w Polsce, w kraju rolniczym, były bardzo ograniczone. No, w Gdańsku było więcej, tam ta akceptacja jest większa, ale Polska, my się gdzieś tego powoli cały czas do tego się przyzwyczajamy, uczymy. W miastach jest więcej, no, na prowincji lekarze z innych narodowości są traktowani z co najmniej dużą ostrożnością, jeżeli nie podejrzliwością.
Ale to hasło o tym, że zastąpimy tych lekarzy z zagranicy, po prostu, że jest głupie, jest bezczelne, jest głupie, tak? Jasne, wykształciliśmy lekarzy tutaj, tak? Mamy naszych rodaków, współobywateli, którzy chcą nam pomagać, ale po prostu miejmy na nich wywalone, tak? I będziemy sobie importować skądś tam, tak? To jest jakaś kompletna głupota. Znaczy nie wiem, jak ktoś może powiedzieć coś takiego, wiesz, tak na serio.
Znaczy, ja mam takie w ogóle takie spojrzenie na to, że my tak naprawdę w dużej mierze, patrząc z rozmów, z dyskusji, my naszego systemu zdrowia co najmniej mu uwłaczamy, a tak naprawdę wiele osób go nienawidzi. Tak wprost mówi o tym, że polski system zdrowia jest kiepski. Nie ma tej afirmacji. Z drugiej strony, jeżeli tylko próbujemy coś przy nim zrobić, to nie dajemy go dotknąć. Więc ani nie mamy satysfakcji tego, co mamy, ani nie mamy tego, co byśmy zmienili. W związku z czym, jeszcze raz mówię, debata, która zrobiła, bo odpowiedziałby na pytanie, czego tak naprawdę oczekujemy. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że proste przeniesienie rozwiązań z Tajwanu czy z Korei Południowej prawdopodobnie w Polsce by się nie sprawdziło, bo jesteśmy innym społeczeństwem. Oczekiwania są inne. Pamiętajmy, że tamte systemy w innych państwach maseczki covidowe. Niedawno byłem na Filipinach, nauczyłem tam studentów, no i mieliśmy, tam zniesiono już obowiązek maseczek i większość ludzi chodziła w maseczkach. No ja się pytam właśnie tam jedną osobę, dlaczego ona cały czas chodzi w masce, już nie musi na zewnątrz. On mówi, że wiesz co, ale to ja chronię też ciebie. bo ja nie wiem, czy ja nie jestem do końca zakażony. Więc jakby jest tam inne nastawienie, które mówi, jest takie, że bierze tą odpowiedzialność za innych. My w Polsce, czy w ogóle w Europie, najpierw swoje prawa egzekwujemy, a dopiero potem myślimy o prawach innych. Czyli te potrzeby będą inne. Ale otwórzmy debatę o tym, czego my tak naprawdę oczekujemy. Pewnie tego darmowego leczenia, pewnie szybszego dostępu do specjalistów, a może czegoś jeszcze. Czy może właśnie, tak jak ja, oczekiwałbym, że jak idę do szpitala, to mogę zapłacić sobie za własny catering, który zjem ze smakiem i nie będę musiał angażować połowy rodziny do tego, żeby mi to jedzenie dowiozła w kojbrach, bo tak naprawdę dzisiaj to jedzenie się dowozi pacjentom i jest na to akceptacja. Przecież to jest, zobaczmy, przecież to jest absolutna śmieszność tego systemu, gdzie ci ludzie jadą z tymi jedzeniami, na tych korytarzach pachnie tą zupą i na końcu i tak jeden pacjent ma to jedzenie, ten, któremu przywiozą, a ten, który nie ma tego jedzenia i jesteśmy tak naprawdę w punkcie wyjścia. Więc pytanie, czego my od systemu zdrowia tak naprawdę chcemy?
No i to myślę, że jest chyba ta podstawowa słabość, że u nas tej debaty publicznej nie ma w ogóle kultury. Bo wiesz, tak jak mówię, teraz jak o tym mówisz, tego się tak fajnie słucha i ja sam osobiście mam głód takiej rozmowy, tak? Właśnie, gdzie ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, jest tak, tak i tak, tu są takie możliwości. I żebyśmy się może potraktowali jak dorośli ludzie, wzięli odpowiedzialność za tą rzeczywistość, nie czekali na dobrego wujka, który nam przyjdzie i da nam wszystko za darmo, tylko okej, dobra, tak jak mówisz, to chcemy to mieć za darmo, ale to będą takie minusy. A jak będziemy mieli współpłatność, no to może nam się uda zrobić coś, tak? I no.
Znaczy mówię, kwestia zdobywania...
Tym bardziej, że tak jak mówisz, pomysły są.
Pomysły są rozwiązania i są oceny, jak powiedziałem, przenoszenie systemu jeden do jednego to jest absolutny błąd i tego się nigdzie nie da zrobić. Ale jak powiedziałem, można wziąć pomysły, można wprowadzać i te pomysły, one gdzieś funkcjonują. Ja pamiętam, miałem taką rozmowę z przedstawicielami z Uniwersytetu Indonezyjskiego, gdzie oni powiedzieli, że oni przyjeżdżają na przykład teraz do Europy, bo przed pandemią oni nie przyjechali, bo była pandemia, teraz będą wracać. Gdzie powiedzieli, my chcemy przyjechać do Europy, bo chcemy wprowadzić u nas duży system przeciwko korupcji, tylko przeciwko konkurencji. Tego systemu nie było tam w Indonezji. I my chcemy, bo to jest 220 milionów, czyli prawie połowa tego, co Unia Europejska. Mm-hmm. I powiedzieli, my chcemy przyjechać do was i się uczyć. To znaczy, my damy pieniądze na szkolenie, na wszystko. Mówcie nam, co jest i my z tego potem zaimplementujemy. I oni zafundowali taką wycieczkę dla wszystkich oficjeli. I teraz oni mają tą wiedzę zdobywać. Oczywiście część pójdzie wieczorem do baru, ale tą wiedzę gdzieś wyniosą. Dajmy sobie szansę poznania tych systemów światowych. Są rankingi, które mówią, ten system jest taki i inny. Wyślijmy tam ludzi. Oceńmy to. Zbadajmy, przywieźmy do Polski, porozmawiajmy o tym, co się da i czego się nie da. Bo tak jak mówię, skupienie się na tej debacie, bo w Polsce ja strasznie nad tym boleję, że tym głównym elementem, na którym się skupiają strony, jest dajmy więcej pieniędzy. Jeżeli damy więcej pieniędzy, to mówię, może mieć case Stanów Zjednoczonych, gdzie jest nie 6 jak w Polsce, a 16 i na system, i system jest oceniany za, jak mamy pieniądze i ubezpieczenie, to jest super, ale jak cokolwiek gdzieś tam nawali, to ten system oceniany jest jako jeden z najgorszych, gdzie tak naprawdę ludzie, jak nie mają pieniędzy, to umierają.
No albo mamy kwestię bankructw medycznych, tak, bo to też jest temat, który jest obecny tam w debacie, czyli ludzi, którzy dostają po prostu jakieś gigantyczne rachunki, których nie są w stanie zapłacić, albo nie będąc ubezpieczonymi, albo będąc ubezpieczonymi, gdzie okazuje się, że ubezpieczyciel tego akurat nam nie pokryje.
Jeden z pierwszych rachunków za COVID-a wynosił 850 tysięcy dolarów. No to jak to usłyszeli pozostali ludzie, to wszyscy potem, jak ktokolwiek kichnął, wszyscy się pochowali, żeby nie dostać tego rachunku, więc i to spowodowało tam pierwsze takie szybkie roznoszenie się. Więc znów, bierzmy te lepsze przykłady, ale faktycznie ich poszukajmy, czy powiedzmy sobie stan. Dzisiaj mamy, wrócę, do czego wrócę? 77 rok w Korei Południowej, dzisiaj pierwszej, nie ma systemu publicznego. Jest 100% prywatny system. 12 lat później, 1989 rok, jest system, który dzisiaj oceniany jest za najlepszy na świecie. Czyli można zrobić to w dekadę.
Teraz sobie pomyślałem, że bo przez chwilę się sobie Tak, ale tu musiałby być konsensus, tu musiałaby być zgoda taka trochę ponad podziałami politycznymi. A przywołany przeze mnie przykład oświaty, tak jak wielu ludzi się zżyma na likwidację gimnazjów, ale nie pamięta o tym, że jest to pokłosiem tego, jak trochę wprowadzano te gimnazja, że wtedy też nie było tego konsensusu, więc była część niezadowolonych, no i to wahadło leci sobie w lewą, w prawą, tak? Za chwilę będzie zmiana opcji politycznej i wprowadzą gimnazja, tak? I to samo, nie możemy sobie pozwolić na taką szarpaninę, bo to jest olbrzymie marnotrawstwo zasobów i trudno jest jakąś trwałą zmianę. Więc mówię, trzeba by było ponad podziałami, ale czy nasi politycy są zdolni w ogóle do tego? Mam poważną wątpliwość.
Znaczy to jest już jakby, to jest kwestia priorytetów. Jeżeli społeczeństwo będzie w stanie gdzieś te elementy ukazać, moim zdaniem tak, jeszcze raz mówię, wszystkim nam zależy na dobrym zdrowiu i wszystkim nam zależy na tym, żeby mieć świadomość tego, jakby co mogę uzyskać. Bo tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy taką sytuację, że ludzie, którzy mają pieniądze w Polsce, mają znacznie lepszą sytuację medyczną, bo oni pójdą, zapłacą, nie będą się z tym liczyli, zaboli go coś, więc są dużo lepiej tak naprawdę przez ten system traktowany. W efekcie, w moim zdaniem, to jest dopiero prawdziwa nierówność, ponieważ to jest prawdziwa segregacja zdrowia ze względu na pieniądze. Tego na przykład nie ma właśnie we Francji, gdzie ten system jest taki sam, czy na przykład w Japonii. W Japonii ten system zdrowia też polega na tym, przychodzi pacjent, tam są wszyscy ubezpieczeni i jakby dostaje takie same świadczenia w dosyć krótkim czasie, czyli gdzieś to można zrobić, więc starajmy się w tej sprawie porozumieć. No mówię, mam nadzieję, że ta inicjatywa zorganizowana zostanie długo i być może stanie się polem do takiej, czy zaczynem tej debaty, która jednak będzie trwała dalej. To taka jest moja nadzieja, żeby to jednak szło w tą dobrą stronę.
Moja nadzieja jest podobna. Wiesz, ja bym się cieszył, gdyby ta praca, którą do tej pory w to włożyliśmy i którą chcemy wkładać dalej, no faktycznie czemuś służyła, żeby to nie było tylko tak, że się spotykamy, jesteś fajnym gościem, fajnie się z tobą rozmawia, państwo sobie posłuchają i tyle. Tylko żeby to zaowocowało czymś konkretnym. Ja już wspomniałem podczas ostatniego podcastu, że myślimy na poważnie o organizacji, być może jakiejś konferencji, gdzie będzie przestrzeń do pogłębienia tej debaty, tej rozmowy, tych rozmów, które też wcześniej się odbyły. A z drugiej strony być może też wyjścia z jakąś propozycją szkoleniową, warsztatową, tak żeby dać możliwość spróbowania pewnych tych rzeczy, o których rozmawialiśmy tutaj wcześniej, czy to w kontekście mindfulness, czy to na przykład tych spotkań grup balintowskich. No, ale to
A może wyjść po prostu z pomysłem tak naprawdę też reform, zebrania tych reform i dlaczego może zacząć to tutaj właśnie robić, reform światowych i gdzieś dalej pójść z tym pomysłem i dać rozwiązania rządzącym, bo jeżeli oni już je dostaną rozwiązania, to pytanie, dlaczego z tego nie skorzystać? Może to jest wyjście.
Powiem ci, że przemknęło mi to przez myśl, zacząłem się zastanawiać, a jak to jest z jakąś inicjatywą ustawodawczą, obywatelską i czy można wyjść z takim projektem? I może to tak powinno właśnie wyglądać, że nie oglądajmy się, nie czekajmy na polityków, aż oni coś zrobią, bo się nie doczekamy, tylko jak już to jest dla nas wszystkich ważne, to spróbujmy razem.
Znaczy, wydaje mi się tutaj, że zawsze jednak wyjście z poziomu uniwersytetu, uniwersyteckiego, pewnego rodzaju gdzieś tutaj porozumienia i też no jednak pewnego rodzaju badanie z dobrymi wynikami, no to zrobią to najlepiej naukowcy. Czyli być może gdzieś tutaj pomyślmy, jak to zbudować, może przez Ministerstwo Edukacji, sfinansowanie pewnych rzeczy, jak to zrobić dobrze w konkretnych obszarach. No mówię, pomysłów jest bardzo dużo, więc może faktycznie warto zacząć w tej materii działać.
Z jednej strony myślę sobie, że no dobra, badania i to się przeciągnie i tak dalej, a z drugiej strony może to lepiej niż robić coś tak ad hoc po prostu.
Badania zostaną i badania będą do wykorzystania przez długi czas, poza tym pewnego rodzaju też krytyczna ocena, jednak pamiętajmy, że zdobywanie przez nas naukowców punktów jest obwarowane pewnego rodzaju gwarancją, też rygorami, które dają pewną gwarancję jakości, spowodują, że to, co trafi do debaty publicznej, będzie gdzieś tam już przedyskutowane. Więc no, tak czy inaczej, pomysłów jest dużo, musimy, mówię, pomyśleć sobie, co my chcemy zrobić, że wrócę do tego pytania na początku, czyli jak chcemy, żeby nasz system wyglądał, bo Ja dam taki przykład z bardzo prosty z biegania. Dopóki nie wiemy, czego chcemy, nie jesteśmy w stanie ocenić naszych zasobów. Ja biegam dosyć dużo i biegam powiedzmy 40 kilometrów. I jeżeli wyjdę z domu i sobie założę, że zrobię ten maraton, to ja go zrobię. Biegając po lesie rozłożę swoje siły. Jeżeli wyjdę z domu i bez żadnego założenia asę przebiegnę, to ja po 10 kilometrach będę całkowicie zmęczony, ponieważ nie wiem, jak te siły rozłożyć. Więc jakby znów ustalmy sobie cele i niech tym celem nie będzie tylko podwyższenie składki, bo tak się okaże, że to jest tak za mało. Tylko konkretne cele tego, co chcemy.
Okej. Okay. To myślę, że warto, żebyśmy się wszyscy nad tymi celami zastanowili, bo tak jak powiedziałeś, to często... No często tak naprawdę to po naszej stronie jest to też część odpowiedzialności, bo my chcemy po prostu, żeby było lepiej, tak? I w związku z tym też nie egzekwujemy od polityków, żeby się tym na poważnie zajęli, tylko zatrzymujemy się na poziomie takiego przerzucania się jakimiś hasełkami, jakimiś bonmotami.
Zdjęcia talerza.
Tak, dobra. Okej. Okay. Ja powiem ci, że nie widzę tutaj jakichś komentarzy i pytań. W sumie tak się zastanawiam, czy państwo nie mają trochę podobnie jak ja, że tak się zasłuchali, że gdzieś ich pochłonęło. To wiesz, twój, nie chcę powiedzieć wykład, ale rozmowa z tobą jest bardzo zajmująca, bo faktycznie widać, że jesteś ekspertem i znasz się na swojej działce.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Ja chciałbym faktycznie, żebyśmy się spotkali i porozmawiali trochę o tym rejestrze zdarzeń medycznych, bo wiem, że wśród wielu ludzi, również pracowników medycznych, to tam jest mnóstwo wątpliwości co do tego. A ja jestem ciekaw też takich argumentów, nazwijmy ich filozoficznymi, tak jak przywołany przez ciebie pacjent niemiecki, tak, psychiatryczny, który nie udostępnił tej dokumentacji i spowodował tragedię. To jest ciekawe, tak? Więc myślę, że to fajny temat na osobną rozmowę. A w cyklu wypaleniowym, bo mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy nieraz i faktycznie może to jest dobry pomysł, żeby tutaj spróbować coś podziałać.
Jak najbardziej, no ja jestem otwarty do współpracy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie duży zaszczyt.
Super, świetnie. Państwu również dziękujemy, wszystkim tym, którzy nas włączyli i tym, którzy odtworzą sobie nagranie później, no bo wszystkie nagrania są przez nas udostępniane na Facebooku, YouTubie, na Spotify'u, czasem z pewnym opóźnieniem, bo trzeba je jeszcze tam obrobić, ale tak naprawdę zaraz po emisji na YouTubie i na Facebooku można je znaleźć. No i raz jeszcze tam like i tam podaj dalej i zasubskrybuj. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dzięki.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka. Earborne Media.